Olsztyn Green Festival 2024. Jestem z zespołem Nanga. Nanga to skład Magda Dubrowska, Maciej Dzierżynowski i Karol Gola, a przede mną na rozmowie Magda i Karol. Hej!
Hej!
Cześć.
Pamiętam, że rozmawialiście z moim kolegą redakcyjnym Szymonem po koncercie w Pubie Las. Magda, zdradziłaś, jak powstawał drugi krążek Sport, Wojna, Miłość, który miał swoją premierę w kwietniu 2023 roku. I wiem, że to już padło na naszej antenie, ale jakbyś mogła opowiedzieć, jak powstał ten album, gdzie, bo to wydaje mi się, że to jest mokry sen wszystkich zespołów. Prawie wszystkich zespołów.
Album Sport, Wojna i Miłość powstał w Borach Tucholskich podczas naszego tak zwanego obozu kompozytorskiego, czyli wyjazdu po prostu na tydzień w Głusze, gdzie zamknęliśmy się w takim domku letniskowym, który przekształciliśmy w studio nagrań. Znaczy w studio, no po prostu przesunęliśmy kanapę, wstawiliśmy tam perkusję.
Przesunęliśmy kanapę i choinkę, bo jeszcze była choinka. Byliśmy w lutym, ale była choinka, także entourage był taki trochę świąteczny, co nam oczywiście nie przeszkadzało, ale zaaranżowaliśmy to miejsce po prostu na nasze potrzeby.
No i budziliśmy się rano i szliśmy do pracy, czyli po prostu graliśmy, improwizowaliśmy. Potem robiliśmy sobie makaron.
I frytki. Magda zrobiła frytki.
A tak? Już nie pamiętam.
Ja wyznaję miłość ziemniaczkami w różnej formie, także rozumiem, o co ci chodziło.
No i tak, no to było bardzo fajne i właściwie to, co tam zarejestrowaliśmy, w dużej mierze jakby z tego zbudowaliśmy tę płytę.
Myślę, że tak 60% materiału faktycznie wtedy powstało na tą nową płytę, a reszta to była otwarta szuflada, która po prostu aż kipiała od takich numerów, które kiedyś były w gotowości, ale nigdy nie były na tyle gotowe, powiedzmy. Trzeba było je jakoś tam przearanżować, dograć inne bębny, jeszcze jakieś partie. Oczywiście wisienką na torcie zawsze jest tekst Magdy, więc to jest takie formotwórcze w tych aranżacjach, ale wtedy jeszcze po prostu nie wiedzieliśmy, jakim koncept albumem będzie Sport, Wojna i Miłość. W każdym razie skupiliśmy się tylko na tej warstwie muzycznej i ta warstwa muzyczna naprawdę po tych kilku dniach będąc tam wyjeżdżaliśmy, że tak powiem, na tarczy. Nie, starczą. Starczą, tak się mówi, prawda? Starczą. Starczą, nie na tarczy. Tak, starczą.
Czy ty, Magda, bo mówisz o tym, że później wyszedł koncept na album, a czy ty, Magda, przyjechałaś w tamto miejsce z gotowymi tekstami? Czy one powstały później, czy w trakcie, czy miałaś swój oddzielny pokoik i tam zamykali cię, żebyś mogła pisać?
To by było chyba moje marzenie, ale nie jestem w stanie, albo nie byłam w stanie wtedy. Może też dlatego, że też uczestniczyłam jakby w tym procesie muzycznym, więc jakby też byłam zaangażowana w to i trudno mi się było też skupić na tych tekstach, ale po prostu ja chyba potrzebuję samotności, jakiegoś takiego odcięcia, dystansu, no i czasu, jakiegoś namysłu, a więc teksty powstały później.
A co z tym konceptem? Bo ja mam swój, to za chwilę to będzie moje drugie pytanie, ale chciałabym usłyszeć najpierw wasz. Czy to jest coś do zdradzenia, czy to jest, zostawiacie takie otwarte pole do analizy, czy mieliście faktycznie pomysł później?
Sam pomysł i to, ten bon mot Sport, Wojna, Miłość, który się pojawia w tekście, jest nieprzypadkowy. Zresztą Magda się z tego wytłumaczy. Wydaje mi się, że po prostu po pierwszej płycie, która powstawała w zupełnie innych warunkach, ta płyta bliżej opisuje rzeczywistość akurat, którą zostaliśmy i Magda ją po prostu bezlitośnie weryfikuje w tych tekstach. Numery są różne i może to jest po prostu koncepcja tego, że jesteśmy różni i że ta różnorodność to jest to, czego się nie musimy w żaden sposób wstydzić.
No to chyba nie do końca było tak, że rzeczywiście był jakiś koncept całości na początku. Raczej, no mówiąc szczerze, to po prostu pisałam każdy tekst osobno. Oczywiście też starając się, żeby zachowywać jakąś spójność, żeby jeden trochę nawiązywał do drugiego, kolejnego i taka się po prostu nabudowała narracja, akurat też wynikająca właśnie z sytuacji, która nas akurat zaskakiwała mnie, kiedy jakby pisałam te teksty. No więc ona troszkę ten koncept jakby się narodził podczas pisania. No na pewno jakby takim motywem spajającym jest pewnego rodzaju nostalgia, jakieś zanurzenie w przeszłości, bo zawsze do tego jakoś wracam i chyba, no właśnie trudno powiedzieć, czy to jest koncept, bo trochę nie jest to zamierzone, po prostu jakoś tak wychodzi.
No właśnie, cieszę się, że to powiedziałaś, bo ja też tak właśnie odczuwam. Podczas wywiadu z Rawiczem, w którym rozmawialiście o płycie Cisza w bloku listopad 2020. Nazwałaś swój styl pisania stylem takim reporterskim. Ja mam wrażenie, że coś się zmieniło na drugiej płycie, bo jest właśnie bardziej taka melancholijna. Nie chcę romantyzować tej płyty, ale za każdym razem, jak jej słucham, mam wrażenie, że no właśnie ona jest taka melancholijna, nostalgiczna, romantyczna nawet, no, utwór, piosenka o miłych rzeczach albo Alert RCB nawet, jakby tytuł jest prześmiewczy, wiadomo, ale no, treść leżę i czekam na ciebie, a dostaję tylko Alert RCB. Dla mnie to jest z trójczłonowego tytułu, ta miłość się właśnie wybija na tej płycie. Czy to był taki zamierzony cel, czy to po prostu wyszło u ciebie, jak pisałaś? Czy chciałaś może zrobić lżejszą płytę, czy tak wyszło?
No chyba tak wyszło też, że wydaje mi się, że przez właśnie tę sytuację polityczną, że najpierw pandemia, a potem wojna w Ukrainie, że jakby to już było tak too much i jakby overwhelming, sorry, że tak po prostu nagle zaczęłam po angielsku. Chyba zaczęłam jakby takie lżejsze jednak formy poszukiwać, żeby też sobie dać trochę luzu. No już po prostu nie pisać o tych strasznie ciężkich, przytłaczających rzeczach, tylko też o czymś miłym i pozytywnym.
No właśnie, i jakby znając twoją twórczość z gangu Śródmieście jeszcze i pierwsza płyta Nangi, czyli takie bardzo opisowe, nie chcę powiedzieć protest songi, no, ale chociaż ja tak czasami rozumiałam gang Śródmieście. Czy ciebie zaskakiwało to, co z ciebie wychodzi i jakie teksty przelewasz? Czy zaskakiwała ciebie ta romantyczność?
Może tak, chyba tak. Nie wiem, no teraz jestem mega zakochana na przykład od kilku miesięcy, czy 9 miesięcy. Teraz piszę tylko teksty o miłości i nie jestem jakby w stanie wyjść z kolei z tego, no, że po prostu o seksie, o miłości, więc teraz mam w drugą stronę.
Seks, miłość i problemy to będzie trzeci album?
Po prostu seks. No pewnie tak, no to tylko pokazuje, że jakby rzeczywiście to, co się dzieje chyba po prostu w moim życiu, no jednak mega wpływa na to i po prostu przyjmuje mnie i moje pisanie.
Nie chcę zabrzmieć brutalnie, ale czy wam zależy, co się znajdzie w tych tekstach, czy dajecie stuprocentową dowolność i zaufanie Magdzie? No bo pierwsza płyta trochę polityki, trochę opisów, a druga płyta część piosenek o miłości. Czy dla was to jest jakby, ma jakiekolwiek znaczenie?
Oczywiście, że ma, tak. To Magda bardzo dobrze pisze i my jesteśmy tego świadomi. Po prostu chcemy dać jej taką wolność i swobodę w tym. I ona tą swobodę ma, ale wiem, że kilkukrotnie było tak, że zgłaszaliśmy nasze jakieś drobne poprawki do tekstów, które Magda odbierała bardzo personalnie. Niesłusznie zresztą. Tak, mały konflikt, ale dlatego, że chwilami były po prostu odrobinę za mocne, Po prostu trzeba było troszeczkę obejść to innymi słowami. Magda zawsze jest bardzo precyzyjna w tym, co pisze. I jeżeli już coś nam chce przedstawić, to zawsze stara się, żeby to była po prostu ostateczna wersja. Oczywiście jeszcze dochodzą takie zabiegi produkcyjne, jak układanie linii melodycznej i powiedzmy organizowanie tej całości na nałożoną po prostu muzykę, którą wcześniej już skomponowaliśmy, więc to jakoś tam trzeba wpasować w refreny, w zwrotki. To nie jest oczywiście trudny zabieg akurat. Magda bardzo dobrze pisze, to jeszcze raz podkreślę, ale mieliśmy dosłownie niewiele takich sytuacji, kiedy troszeczkę ten tekst wymagał po prostu według nas delikatnej korekty. Udało się, za zgodą autorki.
Udało się, bo w mniejszości, bo jestem sama, bo trzech chłopów.
Tak, ale teraz Magda mnie zaskoczyła tym, co mówi. Ja spodziewam się po prostu, że te emocje, które są w niej teraz, one będą na następnej płycie. Myślę, że do tej płyty się zabierzemy też jesienią. Mamy takie plany po prostu, żeby z tym nowym materiałem po prostu ruszyć i próbować go rejestrować, podać go po prostu w inny sposób. No ale nie będę zdradzał więcej szczegółów. Myślę, że część jeszcze sami musimy sobie po prostu wypracować, wymarzyć, a potem spotkać się i to zrobić.
Jeszcze chciałam powiedzieć a propos jakby tych konfliktów i tekstów, no, że wiadomo, że po prostu jesteśmy zespołem i trzeba po prostu czasami ponegocjować, pójść na pewne kompromisy, no, albo po prostu się dogadać. No, jestem świadoma tego, że po prostu czasami pewne treści to jest jakby too much dla chłopaków, wobec czego mam też swój solowy projekt, gdzie te wszystkie teksty too much można usłyszeć, więc zachęcam, Kochliwa Magda się nazywa i tam po prostu już lecę po bandzie.
Czy powiesz coś więcej na temat Kochliwej Magdy? Ja nie słyszałam.
No to jest po prostu taki mój właśnie dziki solowy projekt, DIY kompletnie, gram sama, robię sama muzykę, piszę teksty. To wszystko jest źle wyprodukowane, źle nagrane i tak dalej, bo po prostu robię to sama. ale teraz planuję przysiąść i zrobić to jakby bardziej profi.
Nie uważam, że jest to źle wyprodukowane, źle nagrane i tak dalej. Magda po prostu nie odmawia sobie tego elementu kreatywności w tworzeniu muzyki i myślę, że to jest dużym atutem po prostu naszego zespołu Nangi i no myślę, że też każdy z członków po prostu tego zespołu wnosi w pewien sposób taką kreatywność. No a Magda wynosi tę kreatywność jeszcze na wyższy poziom.
Debiutowaliście jako Nanga oczywiście w dosyć takim specyficznym momencie pandemicznym. Ja nie chcę was się pytać o to, czy was zaskoczył tak bardzo pozytywny i szeroki odbiór, no bo jesteście bardzo doświadczonymi muzykami, artystami. I bardzo mnie cieszy też, że to trafi, mimo tego, że nie mieliście okazji od razu koncertować z tym materiałem i, bo wiadomo, tak jest zawsze najłatwiej rozszerzyć to, co się stworzyło. A i tak czy siak, tych recenzji było dużo, sporo i każda pozytywna, tak przynajmniej, którą ja czytałam. Czy wy czuliście jakąś taką presję ciążącą nad drugim albumem? I czy, to mnie zastanawia też, czy spotkaliście się z jakimiś głosami zdziwienia, bo ludzie na przykład myśleli, że to jest jednorazowy projekt z jednorazową płytą, z jedną płytą?
Nie, chyba nie. Znaczy, chyba wszyscy czekali na jakąś kontynuację, takie mam wrażenie. No a jeżeli chodzi o presję, no to na pewno była oczywiście. No zawsze jest po prostu i jakby legenda drugiej płyty właśnie, no jak ona wypadnie i klątwa wręcz, więc no ja się bałam.
Ja nie wiedziałem, że jest coś takiego jak klątwa drugiej płyty. Ale akurat wracając do twojego pierwszego stwierdzenia o tym, że jak tam poszło z pierwszą płytą i że ja to trochę odbieram tak, jeżeli dało nam się przetrwać ten okres, to znaczy, że jednak mieliśmy w sobie ten upór i tą determinację po prostu, żeby robić to dalej. I myślę, że tak było, bo koncertów mieliśmy jak na lekarstwo, że tak powiem. Wiadomo, zespół potrzebuje tych spotkań, potrzebuje tych chwil ze sobą razem i jeśli są to takie tylko co kilku tygodniowe, jednodniowe wypady, łatwo ten ogień po prostu gaśnie. Udało nam się jednak to podtrzymać. Druga płyta była już zrobiona z innym zamysłem, ale się okazało, że tak naprawdę nie do końca też wykorzystaliśmy niektóre szanse, które stały przed nami. Uczymy się z każdą lekcją, z każdym koncertem po prostu, które gramy ostatnio i po prostu myślę, że gdybyśmy weszli na giełdę, to bym zainwestował.
Bo Na Giewont nie.
To znaczy też bym chętnie na już w ogóle. To jest próżne, przepraszam, bo artyści są próżni, ale czujemy, że po prostu to idzie w górę i lubimy to robić. Jak obserwuję Magdę, jak robi to na scenie, naprawdę mi się to podoba. Nie było reklamacji do tej pory.
To jest kolejna rzecz, która mnie zawsze zastanawia a propos waszej twórczości. Wrócę teraz do pierwszej płyty. Ósmy kawałek. Czy pamiętacie, jaki to jest ósmy utwór na płycie? Nie. To nic. To nic. Barbara Wrońska, piosenkarka, kompozytorka, znana z Ballady, Romansy i Pustki. I skąd pomysł, bardzo odważny moim zdaniem, i ja się z czymś takim nigdy nie spotkałam, żeby na płycie, już abstrahując od tego, że debiutanckiej, że oddaliście, ty oddałaś, bo nie wiem, jak a propos kompozycji, ale ty oddałaś całą piosenkę innej artystce.
Nie wiem, czy słuchacze zdają sobie z tego sprawę, ale Nanga kiedyś w zamyśle to był projekt, który miał być stworzony w ogóle z różnych wokali. W takim pierwotnym pomyśle Nanga była takim projektem, w którym to zaproszeni wokaliści po prostu występowali w różnych utworach. Jednak okazało się, że po prostu po pierwszych nagraniach Magdy, że, przepraszam za to określenie, ale ten surowy, szorstki wokal, chociaż uważam, że jest to atut, tak pasuje do tej warstwy muzycznej, że chłopaki jeszcze wtedy na tym etapie produkcyjnym, Filip i Maciek, zdecydowali się po prostu to pociągnąć dalej i chwała im za to, po prostu za tą decyzję, po prostu, bo Magda została włączona do składu, powiedzmy, że tak na stałe, ale równocześnie były też prowadzone rozmowy właśnie z Basią Wrońską i ten numer już wcześniej jakby troszkę produkcyjnie został jej przekazany. Bardzo ciekawe zestawienie, bo jej wokal w kontrapunkcie do Magdy wokalu, on wnosi zupełnie inną jakość, powiedzmy, w tej piosence. Zwłaszcza, że jest to taka bardzo ciekawa piosenka, trochę zapomniana przez nas. Ja kiedyś w ogóle nawet przekonywałem chłopaków do tego, żebyśmy ją grali nawet w wersji instrumentalnej, bo jest to fajny numer po prostu i żeby go tak pokazać, może kiedyś jeszcze do tego uda mi się namówić resztę składu, ale zagraliśmy z Basią dwa koncerty chyba, tak? Jedno nagranie i jeden koncert. Też energia Basi jest bardzo, bardzo fajna, bardzo motywująca.
Ja generalnie mam strasznie słabą pamięć i często często zapominam, co zrobiłam przed chwilą, jestem w stanie uwierzyć zawsze we wszystko, jakby nie kwestionuję, bo możliwe, że zrobiłam, możliwe, że nie. I kilka moich pierwszych przesłuchań w aucie tej płyty i jak wskakiwało na ósmą piosenkę, ja zawsze musiałam się upewnić przez te kilka razy, czy ja przypadkiem, nie wiem, przed wyjściem samochodu nie zmieniłam płyty. Jakby to jest zupełnie inny klimat i płyta z jakiegoś innego oddzielnego albumu, ale i tak czy siak to tworzy mega wspaniałą kompozycję dodatkową do tego wszystkiego. Jak ty się czułaś w ogóle, dając basie do tego wszystkiego?
No ja jakby nie miałam też na to wpływu za bardzo, bo to był pomysł Maćka, Filipa, którzy jakby odpowiadali wtedy za produkcję całości. Ja na przykład teraz trochę żałuję, że tam się jakoś nie dograłam, że po prostu, żeby nie było jakiejś, no chociaż po prostu jakiegoś elementu wspólnego w tej piosence, bo jakby można było to zrobić. I wtedy by jakoś to połączyło.
No właśnie, bo tam jest pod koniec chórek, znaczy drugi głos. Ja się zastanawiałam, czy ty po prostu masz taką moc zmiany na coś lżejszego.
No ale mogłabym, nie wiem, no zrobić jako, no ale może to by, no. W każdym razie nie było takich pomysłów, a może powinny być takie rozmowy, nie wiem. Zwłaszcza, że jakby znam Basię, znaczy poznamy przy okazji tej Ciszy w bloku. No i myślę, że się polubiłyśmy, teraz też mamy jakby taki trochę wspólny. Się spotkałyśmy przy okazji takiej płyty Spacer po Warszawie, Robert Cichy i goście. Więc myślę, że akurat to może mogłoby fajnie zrobić, gdybyśmy jednak coś jeszcze popracowali po prostu nad tą piosenką i... No ale tak się stało, jak się stało i fajnie, że ona powstała. Szkoda, że po prostu w takich okolicznościach, że nie możemy jej teraz jakby eksponować i grać, bo w sensie no bez Basi po prostu.
Trzecia płyta przed wami, więc może reanimujecie to. Czy jest coś, co was męczy w muzie? Nie chodzi mi, może chodzi mi też o branżę muzyczną polską, ale jakby jakby samą muzykę, co zostaje tworzone i z czym się stykacie.
Ja od jakiegoś czasu przestałem słuchać nałogowo muzyki, powiedzmy, bo już to kiedyś mówiłem w jakimś wywiadzie, że zacząłem trafiać po prostu na tak wiele rzeczy, które jakoś tak algorytmicznie zostały mi podpowiadane po prostu przez to wielkie sito tego, co się pojawia po prostu. Mówię o takim globalnym rynku muzycznym, zwłaszcza w muzyce instrumentalnej, bo taka też trochę jest bliska mojemu sercu akurat. Ja w muzyce dopatruję się takiego waloru, kurczę, chciałbym zrobić coś takiego. I no, jeżeli słyszę, że ktoś już to zrobił, to po co mam robić jeszcze raz to samo, tak? Dlaczego mam wynaleźć koło na nowo? Nie o to chodzi. Wydaje mi się, że to jest takie błędne myślenie. Już potem zacząłem to jakoś tak trawić te myśli i dochodziło do mnie to, że po prostu jednak ja zrobiłbym to troszkę inaczej. Na pewno może nie zrobiłbym tego tak dobrze. Na pewno nie jestem najlepszy. Daję z siebie wszystko. Zawsze staram się być innowacyjny i podchodzić do tego z zaangażowaniem. I myślę, że to jest największy atut po prostu, że muzyka jednak to jest takie bardzo ulotne przekazywanie emocji, którym można się ponieść i niestety albumy bardzo często muszą te emocje zawrzeć po prostu w jakimś opakowaniu jednego wykonania, prawda? Ale tak naprawdę dopiero takim papierkiem lakmusowym zespołu jest to, jak ten zespół występuje na żywo i co oddaje na scenie.
No, mnie denerwuje w muzyce na pewno nuda.
Siedziałaś, myślałaś.
Tak, i wymyśliłam, że nuda, miałkość i chyba taka nieszczerość, znaczy taka...
Okrągłe zdania takie,
no
o niczym.
Tak, po prostu jakby pitu, nie? W sensie, że jakieś piosenki o niczym, ładne melodie, w sensie, no oczywiście nie mam nic przeciwko ładnym melodiom, ale no, wiecie, o co chodzi, żeby...
Generowane tylko po to, żeby były słuchalne.
Dla ucha, budowane na tych samych motywach, na tych samych patentach. Na tych samych akordach.
Ja takich piosenek słucham czasem po prostu. Moje dzieci bardzo lubią po prostu też muzykę mainstreamu, powiedzmy, i trudno od tego uciec. Mimo wszystko, nie będę już wspominał artystki, ale to może być takie na początku troszkę wkurzające, troszkę mnie boli głowa, a potem zaczynam się wsłuchiwać i słyszę tę produkcję muzyczną. Wiem, że jest tam sztab ludzi, którzy się po prostu nad tym pochylają, chcą to zrobić na najwyższym poziomie. Już nie mówię po prostu o innych gatunkach muzycznych, ale ja myślę, że każdy styl, gatunek muzyczny i ma swoje miejsce i rację bytu, tak jak każde stworzenie w ekosystemie, tak jak każde danie w menu, nawet na stacji benzynowej. Komuś może po prostu uratować dzień, prawda, ale niekoniecznie jest szczytem marzeń, prawda. Tak samo jest niestety z muzyką i niektórzy w ogóle nie słuchają muzyki aktywnie, nie przywiązują do niej wartości, co jest oczywiście przykre i smutne. My staramy się jednak, żeby tak było i żeby ten tekst taki został, po prostu zawsze było takie jakieś wrażenie tego, że słuchasz, wiesz i przetrawisz, stąd na przykład opinie moich niektórych najbliższych. Moja mama mówiła, że cisza w boku, ale to dołujące, prawda? Że takie, ojejku, ale smutna muzyka, nie mogę tego słuchać, prawda? No jest smutna, ale są rzeczy smutne potrzebne, są potrzebne rzeczy wesołe. W menu po prostu można sobie wybrać to, na co akurat ma się ochotę.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że jakby absolutnie nie mówiłam o muzyce mainstreamowej, mówiąc jakby nudna i miałka, bo równie dobrze może być w offie i w alternatywie i bardzo często, bo akurat słucham bardziej takiej muzyki, więc bardzo często się tam spotykam jakby z nudą i z tym, co mówiłam, nie? Że tak samo nudna może być muzyka klasyczna i jazz. Nie wiem, czy się zgodzisz, no ale po prostu może być jakieś takie wykonanie.
Jazz nie jest nudny. Wycofaj to.
Ja uwielbiam jazz.
Zdecydowałabym Angela z The Office.
No ale może być jakieś takie granie...
Jazz to jest muzyka wolności.
No ale ktoś...
Okej, ale istnieje jazz do kawiarni na przykład, nie?
Smooth jazz, czy tam... Ktoś może jakby ten jazz, tak samo jak klasyka, której na przykład słucham na co dzień. Słucham Radia Dwójki na przykład i no niektóre utwory są po prostu porywające, a inne są nudne, no niestety. Znaczy dla mnie.
Bo były pisane na zamówienie na przykład. Ktoś potrzebował kawałeczka do tego wejścia króla i tak dalej. Ktoś musiał wejść. No to wtedy tam na papierze coś. No i niestety historia muzyki jest taką wielką sinusoidą i były momenty, jak to się mówi zresztą nawet w żargonie momentycznym, muzycznym, przepraszam, jak poszło, no były momenty.
Czy no widziałam was i w lesie, i czyli w malutkim pubie, bardzo kameralny, ale silny koncert. Zaskakujący wręcz. Ja mam wrażenie, że to był dla mnie najlepszy koncert w przeciągu, nie wiem, ostatniego roku. W ogóle się nie spodziewałam tego, co zobaczę. Gratuluję wam wszystkim. W ogóle. Jak oczywiście Magda wspaniała, tarzająca się po ziemi. Ja w ogóle też nie wiedziałam, czy trzeba ci pomóc wstać, czy coś, czy to jest jakiś performance, sprawdzian, czy socjologiczny, czy nie. Ale jak patrzyłam na was, na sekcję muzyczną, wy mieliście taką radość na twarzy. Nie wiem, czy wy zdajecie sobie z tego sprawę, jak wy wyglądacie na koncertach. Po prostu jak euforyczny stan. Super się to obserwowało i to był taki wieczór, który sprawił mi dużo szczęścia, szczególnie, że byłam w szale przeprowadzki i załamaniem nerwowym, czyli wyszłam po prostu przeszczęśliwa dzięki wam na chwilę. Aha, no i widziałam was teraz na scenie festiwalowej i powiedzcie mi, to są dwa oddzielne, zupełnie różne odbiorze koncerty. Czy wy macie jakieś preferencje a propos tego, gdzie występujecie? Czy właśnie na otwartej przestrzeni festiwalowej, czy w zadymionym pubie?
No ja wolę chyba w zadymionym pubie, chociaż rzeczywiście no takie festiwale są jakby super, no bo jest dużo ludzi, duża scena, jakby ten sound jest taki, kurczę, a wiadomo, że to się niesie. No więc też jakby uwielbiam, to są dwie różne kompletnie historie. No ale w małych klubach, jakby kameralnych takich okolicznościach, no to chyba bardziej lubię, bo jest po prostu lepszy kontakt z publicznością. Jesteś bliżej tego, w sensie tych ludzi, ich emocji. No a jednak na takim festiwalu jest totalny dystans stworzony przez te barierki, tych ochroniarzy i ochroniarki. No i jest jakby trudniej po prostu nawiązać kontakt. Trzeba jakby walczyć o to.
Ale barierki można przeskoczyć, my tak, bariery można pokonać i...
Przeskoczyłaś dzisiaj.
Lubimy i tu, i tu. To nie jest tak, że, znaczy dla mnie osobiście lubię ten taki klub, w którym podłoga się po prostu przykleja do butów jeszcze z poprzedniej imprezy i dopiero zanim ten klub dojdzie do ładu, zaczniemy grać koncert, jest jakoś inaczej, jest wyczuwa się po prostu ten zapach ludzi inaczej, prawda? Tak.
Karol po prostu na węch.
Nie na węch. No, nie, festiwal to też jest super sprawa. Można dotrzeć do wielu osób, zwłaszcza do osób, które w ogóle nawet o naszym zespole nie wiedziały i przyszły trochę przypadkowo, trochę zachęcone tym. I myślę, że festiwalowo no będziemy mieli też co zaprezentować w przyszłym sezonie.
No dobra, no to może jeszcze ostatnie kilka słów na temat Olsztyn Green Festivalu, bo nie ukrywam, że... Znaczy, moim zdaniem i myślę, że zdaniem większości, jest to wyjątkowy anturaż, gdzie gracie sobie zaraz zachód słońca, widzicie plażę.
No na pewno jakby wspaniale się gra, patrząc na tafle, jeziora, łódki. To od razu jakby tak nastraja bardzo po prostu dobrze i miło i pozytywnie, więc cóż, no po prostu jest super.
Tak, jeszcze dodam, że mamy tu zaprzyjaźnionego konferencjera, który po prostu jest z nami całym sercem i Korpol, tak, uwielbiam tego gościa. No szkoda, że częściej nie zapowiada naszego koncertu. Bardzo go lubię. Olsztyn jest w ogóle super, jest przepięknym miastem. Sam Green Festival jest tak wyjątkowym miejscem, że szkoda, że po prostu jest raz w roku.
Hej tu Nanga, pozdrawiamy.
Radio UWM FM.
Dzięki bardzo.